Chwała Panu, bracia i siostry. Pozwólcie, parę słów wypowiem w modlitwie do Pana najpierw. Tobie, Boże, jesteśmy wdzięczni za wszystko, co Ty czynisz w naszym życiu. Jesteśmy wdzięczni, że możemy spotykać się z Tobą i Ty, Panie, jesteś z nami wczoraj, dzisiaj, na wieki. Ty jesteś wciąż ten sam, że Ty, Panie, przyjmujesz nas takimi, jakimi jesteśmy i możemy z Tobą, Panie, przez życie kroczyć. Tobie niech będzie chwała. Ja proszę Ciebie o ten czas, Panie. Cokolwiek tutaj ma być wypowiedziane, niech to będzie dla chwały Twojej. Pobłogosław ten czas, Ojcze, w imieniu Jezusa Chrystusa się modlę. Amen. Amen. Moi drodzy, ostatnio, miesiąc temu mówiłem w kazaniu o tym, zagadnąłem, z jakim nastawieniem przychodzimy do kościoła, nie? I to było takim po prostu gdzieś tam, że to jest bardzo ważne, że z jakim nastawieniem gdzieś się przychodzi po to, żeby uczestniczyć w tym zgromadzeniu. I mówiłem o tym, że nastawienie to powinno być takie, żeby przede wszystkim, żeby spotkać się z Panem Bogiem. Biblia mówi nam o tym, że Pan Bóg wyznaczył też już w odległych czasach, w czasach jeszcze przed Nowym Testamentem, też takie dni, gdzie cały lud Boży miał się zgromadzać razem, cały Izrael miał się zgromadzać na wyznaczone dni, na wyznaczone święta. I są takie trzy święta w Starym Testamencie pokazane, gdzie obowiązkowo Żydzi mieli przychodzić do Jerozolimy i celebrować, świętować te festiwale z Panem Bogiem. Pierwszym takim obowiązkowym nakazem było to, że była Pascha, święto upamiętniające wybawienie z niewoli, przeprowadzenie, odkupienie. Było to święto odkupienia, można powiedzieć, takie Boga, który wyprowadził ich z niewoli egipskiej. I to było nakazem, że Żydzi mieli przyjść wtedy też raz do roku do Jerozolimy i uroczyście świętować ten czas. Drugim takim świętem, które jest wyznaczone w kalendarzu biblijnym przez Pana Boga, to jest święto Szawłot. Święto Zielonych Świąt, które dzisiaj obchodzimy, można powiedzieć. I ono ma ono się nazywa świętem tygodni, świętem oczekiwania, świętem plonów, zielonymi świątkami. I ono różniło się od Paschy tym, że mimo że się nazywało świętem tygodni, to trwało jeden dzień. Pascha w przeciwieństwie do święta tygodni, które dzisiaj Kościół obchodzi, trwała dłużej. Kolejnym takim świętem, trzecim, gdzie był obowiązek, mówię obowiązek, gdzie to było nadane takie, że Żydzi mieli przyjść, to było święto Sukot, które obrazowało z kolei spotkanie się z Panem, poprzedzone świętem jeszcze trąb, poprzedzone świętem trąb, Jom Kippur. Także to były te trzy święta, które były obowiązkowe. I o ile na Paschę to Żydzi przychodzili, żeby oddawać Bogu cześć i radować się z tego, że Pan Bóg ich wyratował z niewoli, o tyle święto Szawłot jest nazwane również świętem pierwszych plonów pszenicznych i jęczmiennych. Ja tu przyniosłem takie rekwizyty, które dzisiaj osobiście zerwałem na polu. No w naszym klimacie, w naszym kraju jeszcze tych pierwszych takich plonów nie ma. W Izraelu, tam gdzie oni byli wtedy, to był akurat czas pierwszych żniw. To był czas pierwszych żniw, żniwa pszenicznego i jęczmiennego, oprócz tego jeszcze innych warzyw i owoców, gdzie oni mieli to zebrać i oddać jako pierwociny Panu. Z kolei później te kolejne święto, co mówiłem, które było obowiązkowe, święto namiotów, to oni tam już znosili całe plony. Już to było kończące. Moi drodzy, każde z tych świąt ma obraz nie tylko taki fizyczny, że oni mieli przyjść, ale przede wszystkim ma znaczenie duchowe. I tutaj może jeszcze na początku powiem troszeczkę o święcie Szawo. Tak się składa, że akurat rok temu również miałem kazanie w tym samym dniu, w święcie Szawłot, w święcie Zielonych Świąt. I powiem wam szczerze, że odsłuchałem te swoje kazanie chyba ze trzy razy. i mówię, nie jestem w stanie tego powtórzyć. Już. Także postaram się dzisiaj, myślę, że powiem zupełnie inaczej, bo wtedy odniosłem się do innych, bo każdy z tych świąt, każdy z tych, tak jak dzisiaj tutaj właśnie Artur powiedział również, zachęcał Michała, żeby nauczał o proroctwa. Każdy z tych świąt niesie przekaz, niesie ze sobą przekaz proroczy również. I ten przekaz proroczy ma znaczenie w naszym życiu duchowym. Ma znaczenie też, jak Pan Bóg się odnosi do nas i jak my powinniśmy też Jemu służyć. I święto Szawłot, święto tygodni, drugie po Pesach, jest świętem pielgrzymnym, tak jak powiedziałem, nakazanym w Biblii. Pierwsze wspomnienie jest o tym w Księdze Wyjścia 34:22. Jest to święto żniw. Jest to święto żniw. Jest obchodzone zawsze. No właśnie. Co Biblia mówi na ten temat? Kiedy ono jest obchodzone? Ono jest obchodzone 50 dni po Pasce, czyli dokładnie 7 tygodni po tym, jak te pierwsze święto się skończyło. Dlatego też jest nazwane świętem oczekiwania. Że to jest czas oczekiwania. Jest to czas oczekiwania na to, żeby po prostu spotkać się z Panem Bogiem. Był to taki czas, gdzie Żydzi mieli się za zadanie też przygotować na to spotkanie. 7 tygodni, 50 dni. W tym roku akurat ono przypada według kalendarza tego naszego, to dzisiaj, ale według kalendarza, jakbyśmy spojrzeli na Paschę, kiedy była i odliczyli, no to ono było w czwartku na piątek. W czwartek się zaczęło, w piątek się skończyło, można powiedzieć. Tak krótko mówiąc, dokładnie. Wtedy było to święto Zielonych Świąt, zesłania Ducha Świętego, oczekiwania Szawłot. I co jest ciekawe, że w tym samym czasie w Starym Testamencie również możemy znaleźć wzmiankę o tym, że to święto Szawłot, święto żniw, ma podwójne znaczenie. Ma podwójne znaczenie, bo ono nie było tylko, mówię tutaj o Starym Testamencie, ono nie było tylko świętem przynoszenia pierwszych plonów owoców, pierwszych plonów, ale było też świętem, bo dokładnie 1500 lat przed tym, kiedy został wylany Duch Święty, kiedy został objawiony, Pan Bóg na górze Synaj nadał prawo dla Izraela, dał Torę. Dokładnie tego samego dnia. Tak jak poczytamy w Biblii, jest to dokładnie powiedziane, że to ten sam dzień. W święcie tym przede wszystkim chodzi o przyniesienie owoców. W tym jednodniowym święcie to Izrael jako lud Boży miał przynieść przed Pana Boga owoce. W duchowym tego słowa znaczeniu to jest dla nas również, że to jest czas Kościoła, który ma przynosić owoce, pierwsze owoce również dla Pana Boga. I to jest czas owoców. Zresztą nieprzypadkowo Pan Bóg tak uczynił, bo jak czytamy w Dziejach Apostolskich na samym początku, Pan Jezus zapowiedział, że da Pocieszyciela i żeby uczniowie czekali. I nadszedł ten dzień. Ale co chcę powiedzieć? Chcę powiedzieć, że to nie jest przypadek, że to święto ma podwójne znaczenie. Zarówno pierwsze to jest takie, że ludzie na ziemi w tym czasie, w tym dniu, w wielkim dniu wyznaczonym przez Pana Boga, gdzie Izrael wyszedł po niewoli egipskiej, przeszedł przez morze i po 50 dniach spotkał się pod górą Synaj, wtedy dostał prawo. Dostał prawo. Dostał Torę, można powiedzieć. Dostał przykazania. Pan Bóg przygotował dla nich kodeks, jak mają postępować, jak mają żyć. To byli ludzie, którzy nie znali mentalności życia na wolności, nie znali mentalności życia z Panem Bogiem. I Pan Bóg, prowadząc ich na górę, pod górę Synaj, poprowadził ich po to, żeby tę mentalność, którą oni mieli do tej pory, mentalność niewolnika, żeby ta mentalność się skończyła. Oni do tego momentu to nie znali tego, że byli wolni. Także, co jest ciekawe, nie przypadkiem też Bóg wybrał to święto związane z Torą, by zesłać 1500 lat później po Synaju, po tym wielkim dniu, zesłać Ducha Świętego, aby pełne mocy było życie każdego ucznia Jezusa Chrystusa również. I pełna mocy była cała współczesna wspólnota wierzących w Jezusa. Opis dziejów apostolskich, do których zaraz przejdziemy, wskazuje, że nie Żydzi, bo Duch Święty został również dany poganom, mogą stać się częścią ludu Bożego, nie stając się koniecznie Żydami. Ale z drugiej strony żaden jednak nie Żyd, czyli człowiek, który pochodzi z pogan, nie może być chrześcijaninem, jeżeli nie powie, wasz Bóg jest moim Bogiem. I to jest cała prawda o Panu Bogu również, że ten... I podobnie jak moc Tory zachowywała naród żydowski wtedy na przestrzeni dziejów, tak samo moc Ducha Świętego dzisiaj również, o której Artur wspomniał, zmienia na lepsze życie milionów ludzi i uzdalnia ich do świadectwa o Bożej potędze. Także... I zarówno Szawłot, jak i też święto zesłania Ducha Świętego możemy zatem zasadnie nazwać świętami żniw. Tak jak powiedziałem, bo jedno i drugie symbolizuje żniwa. W Dziejach Apostolskich drugi rozdział. W drugim rozdziale jest powiedziane, a gdy to usłyszeli, byli poruszeni do głębi, to jest pokazaniu Piotra, i rzekli do Piotra i pozostałych apostołów. Co mamy czynić, mężowie bracia? A Piotr do nich, upamiętajcie się i niechaj każdy z was da się ochrzcić w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów waszych, a otrzymacie dar Ducha Świętego. Obietnica ta bowiem odnosi się do was i do dzieci waszych, oraz do wszystkich, którzy z dala, ilu ich Pan Bóg nasz powoła. Wielu też innymi słowy składało świadectwo i napomniał ich mówiąc, ratujcie się spośród tego pokolenia przewrotnego. Ci więc, którzy przyjęli słowo jego, zostali ochrzczeni i pozyskanych zostało owego dnia około 3000 dusz. I to jest pokazane te właśnie żniwo, te pierwociny, pierwociny żniwa. Tak jak powiedziałem, że zarówno Szawłot, jak i święto zesłania Ducha możemy zasadnie nazwać świętami żniw. Tora, która po hebrajsku znaczy nauka, naucza prawdy. Naucza prawdy. Natomiast prawda Tory, która jest w Starym Testamencie, nie jest inna niż prawda Tory, która jest w Nowym Testamencie. I Pan Bóg poprzez swoje działanie Ducha Świętego pokazuje tą prawdę. Oba święta, które było świętem Pięćdziesiątnicy pierwszych plonów, mówią o nadaniu Tory ludowi Bożemu. Na górze Synaj te prawo zostało wypisane na kamieniach dla ludzi. Mojżesz otrzymał te prawo wypisane na tablicach kamiennych. 10 przykazań. Księga Wyjścia 31:18. Po wniebowstąpieniu Jezusa Chrystusa stosownie do proroczych zapowiedzi, które były w Jeremiaszu 31:32, w księdze Ezechiela 36:26, ta Tora, to prawo, to Słowo Boże zostało wypisane na tablicach ludzkich serc. O czym mówi również pierwszy list do Koryntian, 3 rozdział. Związek między Torą, między prawem, między nauką Bożą a Duchem Świętym zarówno na samym początku, 1500 lat przed zesłaniem Ducha Świętego, potwierdzały te same cudowne znaki. Huk wichru i ogień w Jerozolimie przypominał również tym zgromadzonym, którzy tam byli wtedy w Jerozolimie, to co było zapisane przez Mojżesza, ogień i dym i odgłosy pod górą Synaj, które miało wcześniej. W dniu zesłania Ducha Świętego jednak lud Boży, w przeciwieństwie od tego, kiedy było nadawane prawo dla Izraela, nie trzymał się jednak z dala od Pana Boga. Lecz chwała Boża przyszła do każdego z osobna i w nim żyje. To jest jedyna różnica. To daje też nam pełny obraz, jak Tora dana Izraelowi na Synaju w dniu Szawłot może być postrzegana jako prawo, jako taki kontrakt zawarty między Panem Bogiem a ludźmi, a ludem, spisana w celu zabezpieczenia jego nieuniknionego zaślubienia ze swoją oblubienicą. Tak Duch Święty, wylany w święto Szawłot, czyli te same święto, dany każdemu wierzącemu w Jezusa, sam jest ceną oblubienicy, który gwarantuje ostateczne zaślubiny oblubienicy. Jesteśmy jako ludzie zdumieni tym, że jak wielką cenę za to, żebyśmy mogli być ludem Bożym, zapłacił nas oblubieniec za nas, żeby się zaręczyć z nami. Ewangelia Jana, rozdział 16, wiersz 13 jest powiedziane. Lecz gdy przyjdzie On, Duch Prawdy, wprowadzi was we wszelką prawdę, bo nie sam od siebie mówić będzie, lecz cokolwiek usłyszy, mówić będzie i to, co ma przyjść, wam oznajmi. Jezus tutaj, zanim jeszcze został ukrzyżowany, zanim zmartwychwstał, zanim poszedł do nieba z powrotem, zapowiedział dla nas kogoś wyjątkowego. Zapowiedział dla ludzi kogoś wyjątkowego. Wyjątkowego, można powiedzieć, gościa. Ducha Prawdy. Jedną z głównych obietnic Starego Testamentu, którą ówcześni uczniowie też wiedzieli, jest to, że pewnego dnia Duch Święty miał zamieszkać pomiędzy ludem Bożym. I oni w gruncie rzeczy cały czas oczekiwali na ten czas, że Duch Święty, Duch Boży zamieszka, że bo wcześniej lud był nauczony, tak jak powiedziałem, że doświadczał Bożej obecności, chodząc do świątyni, między innymi wyznaczone te 3 święta, o których wspomniałem na początku. Jezus zaś obiecał zesłać Ducha Świętego, aby prowadził i pocieszał. Ma to duże znaczenie. Oznacza to, że my jako chrześcijanie mamy dostęp cały czas do obecności Bożej i ta obecność jest z nami, bo On jest wśród nas. Obecność Ducha Bożego, zesłanego przez Pana Boga, Ducha Świętego, który mieszka w nas, ten Duch Boży jest z nami, gdziekolwiek byśmy nie poszli. Dzisiaj Kaleb opowiadał tutaj o tym, jak zwiastował wczoraj, jak było to trudno, jak było to takie po prostu, można powiedzieć, niekomfortowe z jego punktu widzenia, że nawet nikt nie zareagował pozytywnie czy negatywnie. Ale niezależnie od tego, jak to tam reagował, to najważniejsze było to, że Duch Święty, Pan Bóg był z nim w tym czasie. I prawda jest taka, że to zwiastowanie, nie wiadomo kiedy, Pan Bóg wie, może przynieść ten właśnie owoc. Bo my nie wiemy, kiedy. Jezus również w tym fragmencie, w 13 wierszu, wspomina, że Duch Boży wprowadzi nas we wszelką prawdę. Prawda jest taka, że Duch Święty, że Pan Bóg pragnie być częścią naszej codzienności, naszej codziennej podróży, naszej codziennej pielgrzymki z Nim. On pragnie być częścią, pomagając nam i prowadząc nas ku temu, co jest właściwe. Sam z doświadczenia wiem, że nie jest łatwo podejmować odpowiednich wyborów zgodnych, ale Biblia pokazuje przykłady wielu ludzi, m.in. króla Dawida, który znajdował się w trudnych takich sytuacjach zagrożenia śmiercią, gdzie miał wokół siebie różnych doradców i mu doradzali, co ma zrobić. On jednak wolał się słuchać i pytać Pana Boga, co jest stosowne w danej sytuacji. Dwukrotnie mógł zabić Saula. Parokrotnie był też zagrożony życiem osobiście. Jednak w takich sytuacjach to on wolał, tak jest to powiedziane w Biblii, brać efod, kłaść się na kolanach i pytać Boga, co w danej sytuacji ma zrobić. Cała rzecz polega na tym, że tak jak przyjrzymy się bohaterom biblijnym, często jest tak, że oni nie działali schematycznie, że nie działali według jakiegoś wzoru, schematu, który był powtarzany. Właśnie to jest całym takim atrybutem Pana Boga, że On dla każdej sytuacji ma swoje rozwiązanie. Niekoniecznie takie, które dla nas jest w tym momencie odpowiednie. Ale Jego rozwiązanie zawsze na końcu okazuje się najlepsze. I my często jako ludzie uczący się i gdzieś przebywający nawet razem ze sobą, posługujący się swoimi doświadczeniami, mamy takie zapędy, żeby działać schematycznie, żeby działać w podobny sposób. Jednak prawda jest taka, że to Pan Bóg chce poprzez Ducha Świętego wskazywać nam właściwy kierunek. Przykład tutaj Kaleb wspomniał o Jozue, który dostał gdzieś słowo od Pana Boga, bądź dzielny i mężny i niechaj ten zakon nigdy nie odchodzi od Twoich ust i przed Ciebie. Pokazuje, że Jozue, jak zdobywał z Izraelem Jerycho, to był taki niekonwencjonalny, dziwny sposób, bo musieli przez ileś dni, przez 7 dni okrążać miasto, gdzie byli 7 dni, 7 dnia 7 razy. Na to, i to Pan Bóg dał im w tym momencie wielkie zwycięstwo. Ale Pan Bóg też im coś powiedział, czego nie mają czynić, czego nie mają robić, jednak tam w tamtym momencie były osoby, które się targnęły, które nie posłuchały. I skutek był taki, że już w innym miejscu ponieśli klęskę. Ale z drugiej strony też pokazuje, że inne miasta, które zdobywali, to już zdobywali na skutek Słowa Bożego. Bo w przypadku Aj na początku się nie zapytali, czy mają pójść, tylko poszli w euforii i zdobędziemy, skoro Aj jest mniejsze od Jerycha, to cóż nam ten. Zostali pokonani, bo się nie pytali Pana Boga, nie zapytali się, co było przyczyną. Dopiero w momencie, kiedy zostali pokonani, to zaczęli się pytać i się okazało, że wśród ludu Bożego była niezgodność z grzechem. I to pokazuje również nam, że Pan Bóg, wprowadzając ich do Kanaanu, nie działał według jednego schematu takiego, można powiedzieć, korporacyjnego. On działał według swojego schematu duchowego, o który on zabiega, żebyśmy my go prosili. Pytali się. Kiedy nie wiemy, jaki kierunek w życiu obrać, Duch Święty jest gotowy nam pomóc. Kiedy nie jesteśmy pewni, co jest dobre, A co złe? To Duch Święty jest z nami, aby pomóc i podjąć odpowiednią decyzję. Jezus w tym fragmencie mówi, że Duch Święty będzie mówił do nas zgodnie z Ojcem i z Synem. Duch Święty będzie również nas wzmacniał, pomagał zrozumieć to, co czytamy w Piśmie Świętym. Czasami jest tak, ja wam powiem, że czytam czasami Biblię i nie rozumiem pewnych kwestii. Zresztą to też jest takie moje ciekawe doświadczenie, bo pamiętam, jak 20 ponad lat temu byłem na konferencji i z jednych lekcji na tej konferencji było to, żeby zachęcić uczestników tej konferencji, żeby każdy uczestnik przynajmniej raz w roku przeczytał całą Biblię. Pamiętam, jak ten brat tłumaczył na swoim przykładzie, że jak czytał gdzieś tam, powiedzmy, w taki sposób wyrywczy, to gdzieś się gubił, gdzieś po prostu, gdzieś nie rozumiał pewnych rzeczy. Ale po latach takiego po prostu karmienia się Słowem Bożym i po latach polegania właśnie na Słowu Bożym, na Słowie Bożym, po latach modlenia się o to, żeby Pan Bóg dał mu wskazówki, jak ma żyć, jego życie zostało odmienione. Ja pamiętam też, mogę powiedzieć ze swojego przykładu, ja zacząłem to gdzieś stosować. Ale przyszedł też po 15 latach, kiedy czytałem dzień w dzień, czytałem rok w rok Biblię, można powiedzieć, od deski do deski, choć tak nie było, bo również czytałem inne, skupiałem się na innych zagadnieniach, ale starałem się raz w roku przeczytać co najmniej Biblię całą. Przyszedł raz taki rok, gdzie nie przeczytałem tak Biblii. Ja mówię, a już tyle razy przeczytałem, sobie pomyślałem, że już w tym roku sobie odpuszczę, będę po prostu szukał zagadnień w Biblii, które mnie interesują. I powiem wam szczerze, że po tym roku później zauważyłem, że sam z własnego doświadczenia, że nie wiedziałem w niektórych momentach, jak mam postępować, bo zapomniałem, co jest napisane w Słowie Bożym. To mówię ze swojego doświadczenia. Nadanie Słowa Bożego, czyli jako Tory, jako Słowa Bożego, jako Bożych instrukcji sprawiedliwości, mówi nam, jak mamy żyć, służyć zgodnie z Jego przykazaniami. I prawda jest taka, że służenie Mu jest podstawowym powodem, dla którego odkupił nas Pan Bóg z grzechu niewoli. To samo było wtedy z Izraelem. On ich odkupił z niewoli egipskiej po to, żeby oni Jemu służyli i byli świadectwem Jego chwały wokół innych narodów. On im mówił, nie odkupiłem was, nie wybrałem was dlatego, że byliście nadzwyczajni. Nie wybrałem was dlatego, że byliście najliczniejsi. Nie wybrałem was dlatego. On wybrał ich po to, żeby oni obrazowali chwałę Bożą wśród innych narodów, żeby inne narody również mogły poznać Pana Boga. Prawda jest taka, moi drodzy, że jak czytamy również Dzieje Apostolskie i Ewangelię i widzimy bohaterów, którzy chodzili z Panem Jezusem, widzimy Piotra, widzimy również innych apostołów przed zesłaniem Ducha Świętego i po zesłaniu Ducha Świętego, to są dwie, w przypadku Piotra to są dwie różne postacie. Przed Piotr się bał. Wyrzekł się Jezusa. Chciał się chować. Uczniowie Jego też gdzieś poszli i oczekiwali. Nie ujawniali się. Ale w momencie, gdy przyszła Pięćdziesiątnica, jak to w kościołach niektórych nazywamy, jak my to nazywamy również, tak dzisiaj Tomek powiedział, powiedz o Pięćdziesiątnicy. Jak przyszła Pięćdziesiątnica na tych, którzy byli wtedy zgromadzeni, oni byli wtedy gotowi po tym już zapłacić cenę. ponieść koszty. Od tego momentu Piotr już nie łowił ryb. Łodzie gdzieś zostawił. Inni uczniowie też porzucili swoje zawody. Przestali być tam może krawcami, być może tam kimś innym. Ale byli zupełnie innymi ludźmi. Oni, gdy poszli tam już wtedy, gdy jest powiedziane w Dziejach Apostolskich w 4 rozdziale, 31 wiersz. A gdy skończyli modlitwę, zatrzęsło się miejsce, na którym byli zebrani i napełnieni zostali wszyscy Duchem Świętym i głosili z odwagą Słowo Boże. Oni już wtedy wiedzieli, jak czytamy dalej Dzieje Apostolskie, jak Piotr z Janem poszli do świątyni i zaczęli głosić. Dla nich nie było to straszne, że ktoś ich zamknie, ktoś ich zabije. Powiedzieli, jeżeli Bóg z nami, to ktoś przeciwko nam. Oni byli gotowi zapłacić cenę. Oni byli już zupełnie odmienieni. To nie było pod wpływem tego, że oni chcieli tacy być. Bo widzimy wcześniej, byli tak jak każdy inni, bali się. To Duch Święty sprawił to, że nie było już dla nich przeszkód takich, które ich ograniczały. Gdy oni tam poszli do tej świątyni, wtedy głosząc te kazanie, mogli stracić życie. Byli gotowi zapłacić cenę i prawda jest taka, że oni zapłacili później tą cenę, najwyższą cenę. Później, po latach zapłacili tą cenę, ale tak jak Słowo Boże mówi, nie żałowali tego. Bo tak jak Paweł mówi, to wszystko, co było dla nich najpierw zyskiem, to ze względu na Jezusa Chrystusa stało się stratą i nieważne, a Chrystus stał się zyskiem. I to była cena. Pójściem za Jezusem w mocy Ducha. Do nich przyszedł Duch Święty. Jak On przyszedł do nich wtedy, to byli przemienieni. Przestali się bać, chować. Tak jak powiedziałem, Piotr zacytował, jeżeli Bóg z nami, to ktoś przeciwko nam. Byli zupełnie innymi. Inni ludzie, jak był wtedy zesłany Duch Święty, kiedy przyszła ta w Dzień Pięćdziesiątnicy zesłanie Ducha Świętego, czytamy w Dziejach Apostolskich, że w świątyni wokoło były całe rzesze Żydów. Oni świętowali, oni przyszli z tymi pierwszymi plonami, cieszyli się, że mamy Boże, bo to jest też również święto dziękczynienia. To jest święto dziękczynienia. Dziękowali, cały naród żydowski był zobowiązany do tego dziękować, że Pan Bóg dał im plony, że te plony są, że się ukazały po okresie takim właśnie jesienno-zimowym. I cały ten lud, który tam był i zobaczył tych 120, którzy wyszli wtedy na to święto i wtedy zostali dotknięci Duchem Świętym, to byli zdziwieni, że jak prości ludzie, jak zwykli Galilejczycy, jak zwykli jacyś inni, nagle zaczęli głosić niezmierzone cuda Boże. Jak mówi Słowo Boże. To było zdziwienie. Oskarżali ich o to, że pijani. Ja wam powiem, że sam doświadczyłem, ja kiedyś na samym początku, to takie krótkie świadectwo chcę powiedzieć, jak Pan Bóg zaczął mnie przemieniać, jak Pan Bóg zaczął dotykać mnie, jak się nawróciłem, jak wyznałem, że On jest moim Panem i Zbawicielem i że swoje życie Jemu poświęcam, byłem postawiony również w takim po prostu niekomfortowej dla mnie, tak jak się wydawało, sytuacji. Moi rodzice, którzy żyją tradycyjnie, gdzieś tam powiedzmy, tak jak większość Polaków, przyjmowali księdza w pewien dzień w domu i moja mama do mnie mówi, słuchaj, jak przyjdzie ksiądz, to pamiętaj, żebyś ty przypadkiem nie mówił tego, co ty teraz robisz, bo nie życzę sobie tego, jesteś u mnie w domu. tak krótko powiedziałem, nie? Ja powiem wam szczerze, że wtedy jeszcze tak sobie pomyślałem, no mówię, no szkoda mi mojej mamy. Inwalida, gdzieś tam po co ma się denerwować, nie? Pomyślałem, że pójdę na kompromis. Pójdę, zrobię coś takiego, że przyjdzie ksiądz, ja sobie poczekam gdzieś tam w innym pomieszczeniu, niech on tę celebrację całą zrobi, tą wodą poświęci i tak dalej, odśpiewają, odmodlą się. Ja wtedy wejdę, udam to, że się spóźniłem. No i tak zrobiłem. Ale wchodząc do tego pomieszczenia, gdzie on był, pierwsze co zrobiłem, ja się modliłem. Pamiętam, ja się wtedy pół dnia modliłem o to, bo to dla mnie było traumatyczne. Naprawdę. Wtedy dla mnie to było traumatyczne, bo ja nie chciałem, ja wiedziałem, miałem świadomość tego, że po prostu, że to, z czym ten człowiek przychodzi, to się Panu Bogu nie może w żaden sposób podobać. I ja generalnie nie chcę w tym uczestniczyć, ale też gdzieś w podświadomości takiej swojej miałem, no nie chcę mojej mamy skrzywdzić, po co jeszcze ten, ma kobieta tyle tych. I wchodzę do tego pomieszczenia. Pierwsze, co mi ksiądz daje, to bierze krzyż z krucyfiksem i mi pocałuj. A ja mówię, o nie. I odsunąłem. I ja wierzę w to, bo ja, moi drodzy, byłem w tamtym okresie takim człowiekiem, że nie byłem w stanie się wypowiedzieć logicznie. Taka jest prawda. Nawet ostatnio z takim jednym bratem rozmawiałem, który mnie znał sprzed 20 lat i mówię, pamiętasz, Leszek? Mówię, jak się spotykaliśmy na studium biblijnym, że ja się nie potrafiłem wypowiedzieć? I ja jestem wdzięczny, że to Pan Bóg przemienił mnie w taki sposób. Bo ja sam tego nie dokonałem właśnie poprzez Ducha Świętego. I pamiętam wtedy właśnie, jak odsunąłem to, to Duch Święty dał mi słowa prawdy. Mogłem otworzyć wspomniany dzisiaj list do Galacjan. Bo jak ksiądz się mnie zapytał, dlaczego to robię, ja mówię, proszę księdza, jeżeli ksiądz zna Słowo Boże, to w liście do Galacjan, to, co jedyne pamiętałem wtedy, może tam jeszcze inny fragment, ale to, co mi utkwiło, jest powiedziane, są owoce ducha i uczynki ciała. I mówię, jeżeli ksiądz widzi tam, jakie są uczynki ciała, jest powiedziane o bałwochwalstwie, mówię, no to jest to bałwochwalstwo, mówię do niego. I mówię, ja tak nie chcę żyć. Mówię, Pan Bóg się nie godzi na to, żeby w taki sposób. Zaczęliśmy rozmawiać. 40 minut ta rozmowa trwała wtedy. Nigdy wcześniej ksiądz nie był u moich rodziców w domu tak długo. 40 minut człowiek wstał i powiedział, że on nie ma nic mi do zarzucenia. Wtedy. I to było świadectwo. I to było świadectwo, że Duch Święty przemawiał, że on przeprowadził przez to. Mimo, że ja się okropnie bałem tego. Tak jak powiedziałem, również chcę już tak na zakończenie powiedzieć, te święto ma znaczenie również oczekiwania, bo jest to święto tak zwanych pierwszych żniw, pierwszych kłosów. Pan Jezus, nauczając na ziemi, tutaj przez 3 lata wygłosił 40 lekcji na temat żniw. I on między innymi wygłosił w kontekście tego święta. Mówił, żniwo jest wielkie, ale robotników mało. Mówił o końcowym również żniwie, które nadejdzie, kiedy on powróci. Bo o tym końcowym żniwie mówi inne święto, właśnie święto namiotów, pokazuje to, jak Żydzi mieli w te święto właśnie przyjść z całymi plonami do świątyni i przedstawić to Panu Bogu. Ale Pan Jezus też mówi o końcowym żniwie, że na końcu, kiedy On powróci, będzie kolejne żniwo. Jedno żniwo będzie ku zbawieniu, a drugie na sąd. Bo tak jak mówił lekcję o, że fałszywy siewca wśród pszenicy nasiał konkolu, to też ten konkol będzie dorastał i dorasta właśnie na te żniwo ostateczne. To jest dla nas właśnie też ważne, nie? Bo my jako Kościół dzisiaj żyjemy w czasach jeszcze tego pierwszego żniwa. Każdy z nas może być w zgodzie z tym słowem, o którym Pan Jezus mówił o żniwach, o święcie plonów. Każdy z nas może być tym właśnie, który będzie tym, który będzie siał, a Pan będzie zbierał. Teraz jest czas właśnie tego żniwa jeszcze takiego wczesnego, kiedy jeszcze nie ma tego sądu, nie ma potępienia, ale przyjdzie kiedyś czas, gdzie już będzie żniwo ostateczne, a po nim koniec. Zachęcam was wszystkich, ja się cieszę z tego, że był ten tydzień misyjny, bo to, co młodzi ludzie teraz żeście zrobili w kontekście duchowym, w oczach Pana Boga jest bardzo ważne. My sami nie wiemy, kiedy i jaki plon będzie. Naszym zadaniem jest siać, naszym zadaniem jest głosić, naszym zadaniem jest uświadamiać ludzi, między innymi o tym, że przyjdzie czas kiedyś tych późnych żniw. Mogą się załapać teraz na te wczesne żniwo. Na te żniwo takie, które jest cenne w oczach Pana. Także zachęcam. Ja wam powiem, moi drodzy, czasami gdzieś chodzę w różne miejsca, żeby głosić Ewangelię i wiem, zdaję sobie sprawę z tego, że to nie jest łatwe. Wiem, że to nie jest proste. Wiem, że można się spotkać z różnym odbiorem, z różnym nastawieniem, z różnymi przypadłościami. Wiem to. Widziałem na własne oczy i doświadczyłem nieraz różnego nastawienia, ale wiem jedno, że to się Panu Bogu podoba. I wiem jedno, że to jest słuszne i że tak jak Pan Bóg powiedział, jeżeli On z nami, tak jak Słowo Boże mówi, jeżeli On z nami, to nikt przeciwko nam. Amen.